Tu wieczorem kanał Komanów, inna niż inna, audycja popularno-naukowa, tylko w radiu WMFM 95,9. Można nas słuchać co dwa tygodnie. Dzisiaj rozmawiamy o przestrzeni. No i zacznijmy od tego, że w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o mechaniczne rozważania dotyczące przestrzeni, to na samym początku wyróżnia się dwa rodzaje przestrzeni, czy dwa rodzaje układów współrzędnych w przestrzeni. Układy inercjalne i układy nieinercjalne. Układy inercjalne to są takie układy, w których spełniona jest pierwsza zasada dynamiki Newtona, czyli takie układy, w których na ciało działające, na poruszające się ciało działa zerowa siła wypadkowa i w związku z tym takie ciało porusza się z zerowym przyspieszeniem albo ze stałą prędkością. Z kolei układy nieinercjalne to są takie układy, w których ciała poruszają się z przyspieszeniem. No i same układy poruszają się również z przyspieszeniem. Że to jest, ten podział jest niezwykle ważny, możemy się przekonać chociażby na przykładzie takim bardzo klasycznym porównania teorii helio- i geocentrycznej. Teoria ptolemejska, geocentryczna versus teoria Kopernika, czyli teoria heliocentryczna. One opisują ten sam ruch dokładnie, ale z innego punktu widzenia, przyjmując inny punkt za początek układu współrzędnych. W układzie geocentrycznym ruch całego wszechświata odbywa się wokół Ziemi. Ziemia jest uznana za początek układu takiego układu współrzędnych. Z kolei w układzie heliocentrycznym Słońce, ten sam ruch, to samo zachowanie ciał niebieskich, a jednak w przypadku teorii heliocentrycznej to ten opis jest znacznie prostszy. Więc to już chociażby świadczy o tym, że po pierwsze ruch jest względny, czyli można go opisywać z różnych punktów widzenia. I w ogóle, żeby mówić, samo pojęcie ruchu jest też względne. No bo co to znaczy, że jedno ciało się porusza względem drugiego? No jeżeli popatrzymy na stół i po stole pchniemy kulkę, to okej. To względem stołu ta kulka się porusza. Natomiast jeżeli po tym samym stole pchniemy dwie identyczne kulki z tą samą prędkością obok siebie, no to jedna kulka względem drugiej nie będzie się poruszać. Ruch jest względny. I w dodatku, no, mając tą względność ruchu, rozważając tą względność ruchu, często nie wiemy, które ciało się porusza względem którego. Nie jesteśmy w stanie tego określić. W związku z tym rozsądnie jest przyjąć, że takich układów inercjalnych i nieinercjalnych jest nieskończenie wiele. No ale to rodzi pytanie, no dobrze, ale czy wracając do tego helio- i geocentryzmu, czy w związku z tym możemy uznać, że są jakieś układy lepsze i gorsze? No i tu przychodzi nam w sukurs zasada względności zapostulowana, sformułowana po raz pierwszy przez Alberta Einsteina, kiedy zaczął pracę nad szczególną teorią względności, czyli kiedy zaczął się zastanawiać nad tym, co się dzieje, że jak to się dzieje właściwie, że z wszelkich dokonanych do jego czasów doświadczeń wynika, że światło porusza się z maksymalną możliwą prędkością, niezależnie od sposobu jego obserwacji. Światło w próżni. Ten problem zachęcił Einsteina, czy sprowokował Einsteina do rozmyśleń nad właśnie zasadą względności. No, a punktem wyjścia do zasady względności było przyjęcie, że ruch jest w ogóle względny i w związku z tym wszystkie układy inercjalne są równoprawne, czyli nie ma żadnego układu wyróżnionego, co było bardzo, bardzo mocnym założeniem, bardzo, bardzo silnym założeniem, ponieważ aż do końca XIX wieku uważano, że istnieje jeden taki jakiś wyróżniony układ inercjalny, a ten wyróżniony układ inercjalny miał być powiązany z przenikającym cały nasz wszechświat eterem, czyli taką substancją, która jest na pewno przezroczysta, bo eter miał być nośnikiem światła, czyli światło miało się rozchodzić w eterze właśnie dzięki temu, że eter miał takie, a nie inne właściwości, no ale eter nie mógł światła w związku z tym tłumić, czyli eter miał być doskonale przezroczysty, miał być też doskonale sprężysty na podobieństwo materiałów sprężystych, w których rozchodzą się fale mechaniczne. No i eter miał wypełniać całą przestrzeń dostępną wszechświata, no bo światło dochodzi do nas, jak nam się wydaje, z najdalszych końców, które możemy obserwować. No i w związku z tym, gdyby eter taki istniał, to jak przypuszczano, no takim najrozsądniejszym założeniem było, że ten eter będzie ośrodkiem, w którym nie będzie wirów żadnych, tylko ponieważ nie obserwujemy żadnego zafalowania czy zniekształcenia wiązek światła docierających do nas z odległych źródeł kosmicznych, żadnych zaburzeń, żadnych fal, ani nic tak dalej, jakbyśmy obserwowali na przykład światło docierające do nas poprzez zaburzoną wodę. Tego typu efektów nie obserwujemy. W związku z tym uważano, że eter jest taką jednolitą substancją w cudzysłowie, bo właściwie mówiono, że eter jest fluidem, czyli tak czymś pomiędzy. Nie była to żadna substancja rzeczywista, tylko raczej taki ośrodek wirtualny, w którym światło się rozchodziło. No ale koniec końców Michelson i Morley pokazali, że eteru nie ma. No i teraz cóż za problem. W związku z czym pojawiło się pytanie, no to w takim razie co sprawia, że światło porusza się z taką, a inną prędkością? No to już wiadomo było, równanie Maxwella dało odpowiedź. To właściwości próżni, przenikalność elektryczna i magnetyczna powodują, że światło porusza się z taką, a nie inną prędkością. No ale pojawił się też drugi problem. Skoro eteru nie ma i skoro nie ma żadnego układu absolutnego, który mógłby być wyróżniony, no to w takim razie co dalej? No i Einstein poszedł w gruncie rzeczy, tak jak wspomniałem wcześniej, no dosyć rozsądną drogą, przyjmując, że skoro nie można wyróżnić żadnego układu, to wszystkie układy inercjalne muszą być równoprawne. No właśnie. A co z tego dalej wynikło? O tym za chwilę.